Gość dnia.
Naszym gościem jest dzisiaj politolog, wykładowca akademicki dr Tomasz Olejarz. Rozmowę poprowadzi Marek Cynkar.
Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy Radia Rzeszów.
Rosjanie wysadzili wczoraj wielką tamę na Dnieprze. Katastrofa obejmuje 80 miejscowości, no i niestety niesie tragedię dla ich mieszkańców. Czy pana zdaniem ta kolejna zbrodnia wpłynie znacząco na politykę świata wobec Rosji?
No niestety od roku czasu przyzwyczailiśmy się, że w ramach tych działań wojennych Rosja stosuje rozmaite środki, instrumenty, metody, aby osiągać te swoje taktyczne cele militarne i strategiczne cele polityczne. Ten modus operandi rosyjski no jest niestety bardzo brutalny, odpowiada tym określeniom, tym kwalifikacjom, które mówią, że Rosja to państwo terrorystyczne, państwo stosujące politykę terroru także wewnątrz Rosji, czy państwo sponsorujące terroryzm, więc akurat pod tym względem Rosja jest niestety bardzo przewidywalna, no i ten modus operandi, jak sądzę, nikogo niestety nie zaskakuje.
Smutna refleksja. Kardynał Matteo Zuppi, wysłannik papieża z misją do Kijowa, mógł wczoraj, tak myślę, poczuć atmosferę grozy, obserwując w otoczeniu prezydenta Ukrainy podejmowane działania związane z ratowaniem istnień ludzkich. Pojechał poznać argumenty ukraińskiej strony przed, jak zapowiada rzecznik Watykanu, batalią Kościoła na rzecz pokoju. Czy Watykan ma siłę do zmiany biegu historii?
No jak już jesteśmy przy biegu historii, to też warto na początku zwrócić uwagę, że historycznie rzecz ujmując, Stolica Apostolska zawsze odgrywała w stosunkach międzynarodowych, zwłaszcza w tym XX wieku, taką specyficzną rolę, rolę protagonisty pokoju. Weźmy pod uwagę na przykład pontyfikat Benedykta XV w okresie przed I wojną światową. No, kolejni papieże starają się tę rolę kontynuować. Tak też się dzieje w przypadku papieża Franciszka, tylko tu ważna uwaga, aby ta misja pokojowa wysłannika papieża, kardynała Nuciego, mogła mieć charakter taki konstruktywny i przyniosła sukces, to wszystkie strony muszą chcieć, aby osiągnięto konkretne cele.
A tutaj... No tak, bo ja pana pytam nie o pokojową narrację, tylko o skutek narracji.
No i tu będzie prawdopodobnie duży problem, dlatego że pamiętamy spotkanie Włodymira Zełenskiego z papieżem w Watykanie i tam Zełenski podziękował za te dyplomatyczne dobre usługi ze strony Kościoła katolickiego, dając jasno do zrozumienia, że nie można prowadzić negocjacji z państwem, które napada na inne państwa. No i stosowanie tego symetryzmu pomiędzy Rosją a Ukrainą, nawet z punktu widzenia etyczno-moralnego, jest tutaj nie do przyjęcia. Więc bardziej chyba chodzi tutaj o nie tyle misję pokojową kardynała Zuppiego, co o misję humanitarną, na przykład związaną z dziećmi, które zostały uprowadzone przez reżim rosyjski.
A może więcej po prostu mogą szpiedzy? W Singapurze odbyło się, wiadomo, tajne spotkanie szefów agencji wywiadowczych, w którym udział wzięli przedstawiciele 20 krajów, między innymi Chin. Nie było przedstawiciela Rosji, a poświęcone było to spotkanie Rosji. Jak pan to odczytuje?
Myślę, że Chiny konsolidują swoich sojuszników w Azji Centralnej, w regionie Pacyfiku, traktując tę wojnę na Ukrainie jako pewien element szerszej układanki takiej konfrontacyjnej takich państw właśnie jak Rosja, jak Chiny przeciwko Zachodowi, czy przeciwko państwom NATO, czy przeciwko państwom tego tak zwanego obozu demokracji. No i tutaj ta konsolidacja ma miejsce na różnych poziomach, płaszczyznach, w tym chodzi o koordynację służb specjalnych, no, wypracowanie pewnej jednolitej strategii i względem tego konfliktu, i względem Rosji, no i względem Stanów Zjednoczonych.
No tak, ale w tej grupie znalazły się Chiny.
No, jako główny rozgrywający w Azji.
Tak sobie myślę, że skoro szefowie agencji wywiadowczych świata spotykają się, by wymienić informacje na temat Rosji, to raczej dlatego, że spodziewają się jakichś nieprzewidywalnych zdarzeń. No, albo Rosja się rozpada, albo Rosja coś szykuje.
No, specyfika służb specjalnych polega na tym, że te służby mają za zadanie antycypowanie przyszłości bez względu na to, czy te scenariusze, które rozważają, mają charakter kasandryczny, czy mają charakter realistyczny, czy mają charakter fantasmagoryczny. Także no, takie konsultacje są w tych środowiskach rutynowe.
Jaka jest pana opinia na temat rosyjskiego korpusu ochotniczego i Legionu Wolność, deklarujących walkę po stronie Ukrainy i siejących zamieszanie w Rosji? Jest to produkt czysto rosyjski, czy też produkt, który powstał w jakiejś kooperacji?
No, nigdy tego typu podmioty nie powstają w sposób spontaniczny, chociażby z tego powodu, że należy je wyposażyć w pewne zdolności logistyczne, operacyjne, polityczne, finansowe. Także tutaj zapewne pomoc zewnętrzna, jeśli chodzi o ten proces tworzenia i funkcjonowania tego korpusu, na pewno ma miejsce.
Być może dziś albo jeszcze jutro w Parlamencie Europejskim odbędzie się konferencja z udziałem 200 przedstawicieli rosyjskich grup antywojennych i opozycyjnych, dziennikarzy, wybitnych postaci kultury. Temat: przyszłość Rosji i przyszła strategia rosyjska. Rosyjskiej opozycji. Pojedzą, popiją i to wszystko? Czy być może coś z tego wyjdzie?
Bardzo dobrze, że takie spotkanie ma miejsce, zwłaszcza w Parlamencie Europejskim. No, każdy parlament na świecie to organ deliberatywny, więc akurat tam należy o takich sprawach rozmawiać. Natomiast dobrze się dzieje, że rozmawiamy o Rosji w kontekście opozycji, chociażby z tego powodu, że przez ostatnie 30 lat troszeczkę zaniedbaliśmy ten temat, ekonomizując stosunki z Putinem i z reżimem, który reprezentuje, czyli z putinizmem, natomiast nie budowaliśmy równolegle tej tak zwanej prodemokratycznej piątej kolumny w Rosji i dzisiaj no niestety nie mamy się do czego odwołać, gdy chodzi o te środowiska prodemokratyczne.
My jako Polska z Putinem absolutnie żeśmy się nie układali, raczej Europa, ale też fakt, nie prowadziliśmy rozmów z opozycją rosyjską, a oni uciekli z Rosji, czują się w Europie bezpiecznie, komfortowo, jak mówią, opowiadają się za koalicyjnym modelem transformacji, a nie za... Nie chcą po prostu przewrotu dokonanego przez jedną partię rewolucyjną. Czy możliwe jest pokojowe zmienienie reżimu?
No, rewolucje w Rosji nam się wszystkim, a także Rosjaninom bardzo źle kojarzą. Natomiast jeśli miałoby dojść do tranzycji władzy, procesu tranzycji władzy w Rosji, to bardzo dobrze, jeśli ten proces miałby charakter kontrolowany, chociażby z tego powodu, że Rosja jest państwem atomowym, a taki chaos związany z procesem zmiany władzy niekontrolowanym procesem byłby zagrożeniem i dla samej Rosji, i przede wszystkim dla jej sąsiadów.
Na Zachodzie dyskutowana jest koncepcja szybkiej ścieżki Ukrainy do NATO i Unii Europejskiej w zamian za zrzeknięcie się przez nią wschodnich terenów, nawet z Krymem włącznie. Pana zdaniem jest to możliwe?
No ja myślę, że Krym to jest taki game changer, gdy chodzi o przyszłą kontrofensywę ukraińską i być może w ogóle przyszłość tego konfliktu. To znaczy, jeśli ta kontrofensywa miałaby mieć sens, to Ukraina nie wyobraża sobie jej bez objęcia tą kontrofensywą właśnie Krymu. Krym po prostu odgrywa strategiczną rolę i dla samej Ukrainy, ale również niestety dla Rosji. I tutaj Rosja wysyła kanałami dyplomatycznymi sygnał do Zachodu, że jeśli w grę wejdzie również konfrontacja o Krym, to być może będzie eskalowała to napięcie na tej drabinie eskalacyjnej, także odwołując się do tego ultima ratio, czyli do argumentu szantażu nuklearnego. Ale pamiętajmy, że właśnie przyszłość prawdopodobnie tej najbliższej być może konfrontacji ukraińsko-rosyjskiej rozstrzygnie się prawdopodobnie na Krymie.
Prokremlowska agencja RIA Nowości szykuje Rosjan, twierdząc, że Polska przygotowuje się do wojny z Rosją, no bo Polska zbroi się na światową potęgę. Mówią to nie tylko zresztą agencje rosyjskie. Wczoraj czytałem taki przekaz, który przyszedł do nas z Finlandii. Eksperci wypowiadali się na ten temat. Wszyscy są zachwyceni tym, co w Polsce się dzieje. W żadnym z krajów NATO wzrost wydatków na obronność nie był aż tak duży jak u nas. No to chyba dobrze, że jednak Rosjanie mają taką świadomość, że my się zbroimy. Czy pana zdaniem ten czynnik odstraszania już działa?
Niektórzy nas podziwiają, a niektórzy nas krytykują. Na przykład prezydent francuski wyraził taką obawę, że właśnie Polska i Europa Środkowo-Wschodnia zaczyna nazbyt militaryzować swoją gospodarkę, no i to może w przyszłości zaważyć na pewnej asymetrii rozwojowej gospodarczej pomiędzy Europą Zachodnią a Europą Środkową. No, my jesteśmy państwem frontowym, graniczymy z państwem, które ogarnięte jest konfliktem, graniczymy z Białorusią, więc naturalną naszą reakcją jest to, że staramy się po pierwsze modernizować nasze zasoby, po drugie, tak jak pan redaktor zwrócił uwagę, odstraszać przeciwnika, a robimy to
powiem
już...
Powiem panu tak, dla mnie straszniejsze są słowa prezydenta Francji na temat nakazu aresztowania wydanego wobec Putina. Macron twierdzi, że konieczne będzie wycofanie się z tego zamiaru, gdyż pokój dla Ukrainy wymagać będzie negocjacji, a jedynym uprawnionym do nich będzie dyktator Kremla. Więc może za bardzo nie przejmujmy się tym, co Macron sobie wygaduje, bo on co chwilę zmienia też i zdanie. Raz jest przyjacielem Ukrainy, raz
jakby, przyjacielem Putina.
Raz tak. Przyjacielem Putina.
No niewątpliwie tak. Macron ma takie podejście, powiedzielibyśmy, negocjacyjne do tego, w jaki sposób rozmawiać z Rosją, jak kończyć ten konflikt. Najpewniej chciałby też udzielić na samym końcu Putinowi jakichś personalnych gwarancji bezpieczeństwa, ale to oczywiście odłóżmy na daleką przyszłość. Wracając do wątku polskiego, my jesteśmy państwem frontowym i państwem wschodniej flanki NATO, ale przede wszystkim staramy się modernizować swoją armię i poszerzać swoje zasoby defensywne po to, że również mamy ambicje jako państwo, żeby stać się dawcą bezpieczeństwa dla innych państw. I być może ten problem również pojawi się, gdy chodzi o ten proces zakończenia konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. No i powstanie takie pytanie, kto będzie w przyszłości gwarantem bezpieczeństwa dla Ukrainy. No i tutaj podejrzewam, że w grupie tych państw, które mogłyby się podjąć takiego zadania, powinna być również Rzeczpospolita Polska.
I to jest temat na kolejną naszą rozmowę. Miejmy nadzieję, że do niej dojdzie. Dziękuję pięknie za rozmowę. Państwu przypomnę, dr Tomasz Olejarz, politolog, nauczyciel akademicki, był moim i państwa gościem.
Bardzo dziękuję.